Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj porozmawiamy o porażce, o tym, czy da się jej w życiu uniknąć. A może warto w swoim życiu mieć porażki, bo dzięki nim możemy iść do przodu. Ponoć ludzie sukcesu mają na swoim koncie wiele porażek. Jak dobrze wyciągnąć z nich lekcje? Moim i Państwa gościem dzisiaj wieczorem jest Jarosław Łojewski z Fundacji Dobra Porażka. Kto nie robi nic, ten nie popełnia błędów. Jednak te błędy chyba są nam potrzebne.
Porażka może być wynikiem błędu, bo nie każdy błąd może skończyć się porażką. Natomiast nie ukrywam, że tak często używam tych słów jako synonimy. Błąd, porażka, niepowodzenie, wtopa, pewnie jeszcze wiele innych się znajdzie podobnych.
Co to takiego? To jest coś, co nam ewidentnie nie wyszło, a się staraliśmy?
W sumie tak. W Fundacji Dobra Porażka definiujemy błąd jako pewne zdarzenie, które zakończyło się nie takim efektem, jakiego byśmy oczekiwali. To oczywiście może być tak, że to będzie coś taki, ta różnica będzie jakaś wielka, tak? Będzie porażająca, stąd może właśnie taka trochę zła konotacja słowa porażka, ale może to być po prostu niezrealizowanie jakiegoś założonego planu. I my nie stopniujemy, czy błąd, porażka, czyli powodzenie jest duże czy małe, bo coś, co dla jednego może być czymś wielkim, dla kogoś innego może być zupełnie małe, może być codziennością, ale też odwrotnie.
Czy my umiemy brać na barki porażkę?
To jest bardzo intrygujące pytanie, bo chyba nikt nie robił takich badań, przynajmniej w Polsce, ale za granicą też nie widziałem. I raczej intuicyjnie mogę na to odpowiedzieć, biorąc pod uwagę kilka lat pracy w tym temacie, że raczej nie. To się trochę zmienia, nasze podejście do tego. Natomiast generalnie jest tak, że raczej jak coś nam się przydarzy, to przynajmniej w tym pierwszym odruchu bardzo nam się to nie podoba i to jest normalne. Natomiast no niestety, ale wciąż bardzo, bardzo dużo osób i organizacji ma problem z tym, żeby wrócić do tego tematu, nauczyć się z niego czegoś i zadbać o to, żeby w przyszłości to się nie powtórzyło.
No właśnie, bo pierwsze uczucia, które nam towarzyszą, to jest takie zniechęcenie, frustracja, czasem nawet złość. Jak to przekuć na coś dobrego?
Ta porażkę patrzę w takich trzech perspektywach. Pierwsza perspektywa to jest taka, że porażka to jest zdarzenie. To jest coś, co nam się przydarzyło. I to nie jest coś, co nas definiuje jako osoby, która jest człowiekiem porażką. Druga ważna rzecz, porażka wiąże się z pewnymi emocjami, czyli porażka to też emocje. No i zawsze jest tak, że po jakimś błędzie, po jakimś niepowodzeniu, po porażce, te emocje mamy i te emocje są takimi, które odczuwamy po prostu jako niedobre dla nas. Jedni będą to mieli w większym natężeniu, inni w mniejszym. Będzie dużo zależało od tego, jak podchodziliśmy do tego tematu, który nam się nie udał, ale porażka to są też emocje. I trzeci taki czynnik, który jest związany z porażką, to jest to, że porażka jest lekcją. Nawet jeżeli nie przyjmiemy tej lekcji, nie powiemy sobie świadomie, okej, przydarzyła mi się jakaś wtopa, muszę teraz coś z tym zrobić, muszę to przemyśleć, muszę wyciągnąć z tego wnioski i pójść z tym dalej, to gdzieś ta lekcja w nas tkwi i jeżeli nie przemyślimy sobie na przykład tego, jak będziemy reagować na podobne zdarzenia w przyszłości, to ta lekcja może polegać na tym, że zahamuje w nas, przeżyta porażka dawna zahamuje nas, w nas chęć podejmowania jakiegoś nowego ryzyka, nowego działania, robienia czegoś nowego. Tak, bo będziemy się bali, to też jest rodzaj lekcji. Nie taki, jaki byśmy chcieli, ale to też jest rodzaj lekcji.
Używasz często sformułowania dobra porażka. No dla mnie to taki oksymoron. Jak porażka może być dobra?
Jest to określenie, które poniekąd wymyślił profesor Paul Isk z jednej ze szkół biznesowych, wyższej szkół biznesowych z Holandii. Profesor jest założycielem Institute for Brilliant Failure przy tej szkole. Kiedyś spotkaliśmy się w Warszawie i on właśnie na jakiejś konferencji opowiadał właśnie o czymś takim, co nazwał The Brilliant Failure. Ja to przetłumaczyłem na polskie jako dobra porażka i to jest takie zdarzenie, które charakteryzuje się czterema cechami. Po pierwsze, mamy jakiś cel, chcemy coś osiągnąć. Chcemy, żeby to był sukces i chcemy to osiągnąć w sposób etyczny. To jest etyczny cel, tak? Druga cecha jest taka, że robimy wszystko, żeby ten cel osiągnąć. Angażujemy nasze środki, przyjaciół, znajomych, pozyskujemy potrzebne zasoby finansowe i ludzkie i inne. Działamy w sposób etyczny po to, żeby ten cel osiągnąć sukcesem. Trzeci element to jest taki, że z jakiegoś powodu ponosimy porażkę. Popełniamy coś, co może wtedy nie było błędem, ale w rezultacie okazuje się, że było jednak błędem. Na przykład podejmujemy jakąś decyzję z dobrej wierze, że będzie ona dobra, ale jednak się nie udało. Ale mogą też być to czynniki zewnętrzne, które spowodowały, że mimo, że się staraliśmy, nam się nie udało. Jakby tutaj niezależnie od tego, co było przyczyną, że nam się tego sukcesu nie udało odnieść, że ponosimy porażkę. I do tej pory mamy do czynienia po prostu z porażką. I teraz wszystko zmienia czwarty element. Czwarty element związany jest z tym, że wyciągamy z tej porażki wnioski. Zastanawiamy się, w jaki sposób do tego doszło, że poczuliśmy tą porażkę, co miało na to wpływ i też zastanawiamy się, jak w przyszłości w podobnej sytuacji sobie poradzić, żeby na przykład nie doszło do takiej porażki, albo żeby jakoś zminimalizować jej skutki, albo żeby być przygotowanym na to, co może się wydarzyć. I też to, na co profesor Isk mocno wskazuje, to, że dzielimy się tą wiedzą z innymi. Jeżeli coś się wydarzyło w rodzinie, dzielimy się z rodziną. Jeżeli coś się wydarzyło w firmie, dzielimy się z firmą.
Czyli głośno o tym mówić.
Tak. Możemy też, nie wiem, na TEDxie się tym podzielić, czy na jakimś innym tego typu evencie, po to, żeby całej społeczności, żeby innym ludziom dać szansę uniknięcia podobnych niepożądanych zdarzeń, podobnych porażek. I te cztery elementy, te cztery rzeczy, a w szczególności ta ostatnia, składają się właśnie na to, że prawie każdą porażkę możemy zamienić na dobrą porażkę.
No tak, ale jeśli my mamy te emocje, jesteśmy źli, sfrustrowani, że nam nie wyszło, że się nie udało, że ponieśliśmy porażkę, gdzie się zatrzymać, żeby tą lekcję odrobić?
Warto sobie uświadomić, że to, że mamy takie emocje, to jest zupełnie normalne. I jeżeli widzimy, że ktoś sobie inaczej radzi z porażkami, że nie ma takich emocji, a my mamy takie emocje, to wcale nie jest nic złego. Tak po prostu ma być. Jak długo te emocje będą trwały, to zależy od wielu czynników. Wydaje mi się, że przede wszystkim od takich głównych dwóch. Po pierwsze, jak bardzo nam zależało na efekcie tego, co nam się nie udało osiągnąć. A po drugie, jak bardzo jesteśmy wyćwiczeni w przeżywaniu porażek.
Im więcej porażek, tym lepiej, oj nie.
No, w praktyce powiem ci, że tak. Im częściej ponosimy porażki, tym łatwiej je później będziemy umieć przeżywać. Pod warunkiem oczywiście, że sobie będziemy umieli je przepracować. I to jest poniekąd misja fundacji, którą prowadzę, żeby nauczyć ludzi, jak przeżywać porażki. Natomiast no, jeżeli już jesteśmy w takim stanie, że porażka się zdarzyła, to dajmy sobie tą przestrzeń, dajmy sobie ten czas, żeby te emocje w nas jakoś tam wybuzowały, żeby one po prostu przez nas przeszły. I miejmy też taką świadomość, że w pewnym momencie trzeba będzie po prostu usiąść i się zastanowić, co dalej z tym zrobić. Bo to może być na przykład tego typu porażka, że da się naprawić jakoś efekt, jakieś rezultaty. Ale też może być taka porażka, że się nie da i w każdym przypadku trzeba sobie dać czas na przemyślenie, co się wydarzyło, co zrobić, żeby w przyszłości to się nie powtórzyło itd., itd. Trochę zracjonalizować to, co się wydarzyło. Po to, żeby właśnie w przyszłości umieć sobie z tą porażką radzić lepiej. Możemy sobie ćwiczyć takie porażki, robiąc różnego rodzaju eksperymenty, angażując się w jakieś prace, które mogą być dla nas nowe na przykład. Nie wiem, chociażby w działaniach społecznych, typu malowanie w jakiejś świetlicy środowiskowej, malowanie ścian. I trochę się uczyć właśnie na takich prostych rzeczach, jak te porażki przeżywać. One pewnie będą małe, ale jeżeli zobaczymy, jak te emocje w nas działają, co one w nas powodują, jeżeli sobie nauczymy się, zaangażujemy się w to, żeby później przemyśleć to, co się wydarzyło, przepracować to na pewno nam pomoże wtedy, kiedy spotka nas taka większa porażka, tak? Coś, co po prostu bardzo mocno nas w te emocje uderzy.
Uczenie się na błędach to jest właśnie to, co opowiadasz. Usiąść, pomyśleć, co takiego źle zrobiliśmy, co mogliśmy lepiej, co inaczej.
To, co powiedziałaś, tak. I jeszcze bym dodał, że najlepiej patrzeć na to z perspektywy przyszłości, czyli też niektóre osoby mi mówią, po co mamy wracać do tego, co nam się wydarzyło, do tych porażek, do tych przykrości, po co mamy rozdrapywać te rany, które wtedy powstały. Nie chodzi o to, żeby wspominać porażkę, czy wspominać to, co nam się nie udało, po to, żeby rozdrapywać ranę, tylko po to, żeby w przyszłości takich ran nie było. Takim dobrym podejściem jest to, żeby myśleć z perspektywy przyszłości, czyli jak w przyszłości zadziałać, co innego robić, co robić w inny sposób, żeby w podobnej sytuacji porażka nie wystąpiła. I to nie znaczy, że nie będziemy korzystali z doświadczeń minionych, bo my już mamy, nie? My już po prostu mamy, tylko będziemy potrafili sobie zbudować jakiś sposób postępowania, jakąś listę kontrolną, na co w przyszłości uważać w podobnej sytuacji, żeby znowu tej porażki nie ponieść.
Jesteś pionierem w Polsce uczenia się, wyciągania wniosków z tych porażek. Tak ładnie nazwany jesteś porażkologiem. Od czego to się zaczęło?
To się zaczęło od tego, że współpracowałem kiedyś intensywnie, w sumie ciężko powiedzieć, bo to jest chyba kwestia po prostu doświadczenia. Ja pracuję zawodowo ponad 30 lat i pracowałem w dużych firmach, miałem swoje działalności, pracowałem w mniejszych firmach. Jakoś tak się uzbierało we mnie takie przekonanie i też takie doświadczenie, że po pierwsze, nie ma takiej możliwości, żeby nie było porażek. One zawsze po prostu będą. Większe, mniejsze. Czasami projekt się udaje, ale jakieś elementy tego projektu nie wychodzą. A po drugie, trzeba po prostu, żeby on się nie powtarzały, te błędy, bo często jest tak, że pewne rzeczy się powtarzają, jak o to nie zadbamy, to żeby przemyśleć to, co się nie udało i wymyśleć, jak w przyszłości działać lepiej. I to, co zacząłem mówić wcześniej, jak zacząłem pracować z inkubatorem przedsiębiorczości, pracować z młodymi przedsiębiorcami, to, co zauważyłem, to, co wspólnie zauważyliśmy, to było to, że im więcej błędów popełniamy i wyciągamy z nich wnioski, tym szybciej ta działalność się rozwija. I doszło do tego, że nawet celowo robiliśmy takie eksperymenty, które w wielu przypadkach prowadziły do nieosiągnięcia założonego celu, czyli można powiedzieć, że do porażki. Czyli na przykład szliśmy w różne miejsca, pytając się osoby, które mogły być potencjalnymi klientami, czy są zainteresowani naszym produktem. No i to były czasami bardzo przypadkowe miejsca nawet. I ludzie bardzo często mówili, nie chcemy, nie jesteśmy zainteresowani, po co nam to się w ogóle do niczego nie przyda. I można było się obrócić na pięcie i wyjść, ale byliśmy już tak nauczeni, tak sobie to wymyśliliśmy, żeby się zapytać, ok, z jakiego powodu, z czym albo w jaki sposób powinniśmy przyjść, żebyście jednak byli tym zainteresowani. Jeżeli nie wy jesteście zainteresowani, to kto waszym zdaniem mógł być zainteresowany? Czyli zadajemy sobie te wszystkie pytania, które tak naprawdę zadajemy sobie przy uczeniu się na błędach. Jak to robić inaczej, żeby było dobrze? To miało bardzo duży wpływ na szybkość rozwoju, na ewaluację pomysłów, na to, żeby faktycznie dostosować te tematy, które młodzi przedsiębiorcy przynosili do rzeczywistości, żeby one były atrakcyjne dla klientów, żeby one się po prostu sprzedawały. Mm-hmm.
Mówi się, że porażki służą przyszłym sukcesom. Dlaczego?
Porażki są pewną sumą doświadczeń tego, co przeżyliśmy wcześniej. Oczywiście obok sukcesów tak samo, no bo to nie ukrywajmy, sukcesów też warto się uczyć. Porażki są po prostu wskaźnikiem tego, że mamy jakieś duże doświadczenie za sobą. Zajmujemy się też takim wątkiem, jak opowiadać o porażkach na rozmowach rekrutacyjnych. I na pewno, czego nie należy robić, to nie należy mówić, że w życiu nie mieliśmy porażek. Bo to znaczy, że w życiu nie mieliśmy żadnego doświadczenia, które jest istotne z punktu widzenia naszego przyszłego pracodawcy, tak? Mhm. Więc porażki w ten sensie wpływają na to, że w przyszłości osiągamy sukcesy, że dają nam po prostu duże doświadczenie.
Jak ktoś znajomy, ktoś bliski, ktoś z pracy, z rodziny przeżywa jakąś porażkę, zrobił jakiś duży błąd, to co, mówić, nic się nie stało, leć dalej, będzie dobrze. Czy może wręcz odwrotnie, stało się i usiądźmy i o tym pogadajmy.
To pierwsze, że nic się nie stało w stosunku do osoby, która widać, że siedzi gdzieś tam w kącie, pochlipuje, bo jej się coś nie udało, to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić, bo widać, że coś się stało, tak? Inaczej taka osoba by w ten sposób nie reagowała. Natomiast na pewno to, co warto zrobić, to przytulić tak mentalnie w rozmowie albo fizycznie, dać tej osobie nawet czasami się wypłakać, dać po prostu trochę zrzucić, czy trochę wypalić sobie te emocje, a później pomóc jej zastanowić się, jaka nauka z tego dla niej wyniknęła. Zadać po prostu kilka pytań, chociażby co w przyszłości mogłabyś zrobić, żeby to się nie powtórzyło.
Jedna porażka, druga, trzecia. Ile tych porażek tolerować u siebie, że gdzie jest jakaś taka granica?
Na pewno warto się zastanowić nad sobą, jeżeli po raz któryś powtarzamy ten sam błąd, który skutkuje porażką. Tak, bo to znaczy, że myśmy tego nie przepracowali dobrze, albo w ogóle żeśmy tego nie przepracowali. Jest takie powiedzenie do trzech razy sztuka, ale to też wynika z tego, że po każdym razie powinniśmy właśnie zastanowić się, czego się nauczyliśmy, co powinniśmy robić inaczej. I na pewno jeżeli nie przepracowujemy tego i ten błąd się cały czas zdarza, to jest porażka, nie? Mhm. To jest taka prawdziwa porażka, wcale niedobra. Ja nie mam takiej recepty, że 3, 4, 5 razy, natomiast mam taką receptę, którą stosuję na sobie, że jeżeli próbuję raz, drugi, trzeci, zmieniam po drodze jakiś sposób podejścia do jakiegoś tematu i mi nie wychodzi i mogę po prostu ten temat zostawić, no bo są takie, których nie mogę, no to sobie jednak odpuszczam. Mhm. I to odpuszczenie czasami jest, nieodpuszczenie czasami jest porażką w takich sytuacjach.
My boimy się mówić o porażkach? Nie mówimy głośno o porażkach? To się zmienia jakoś? Może zaczęliśmy mówić?
Jest sporo osób, które umieją, chcą i potrafią mówić o porażkach, bo to też trzeba powiedzieć w taki sposób, żeby to nie było na zasadzie takiego, trochę samobiczowania się, ale na zasadzie przekazania pewnej wartości słuchaczom. Natomiast jest cały czas duża grupa ludzi i duża grupa organizacji, które nie chcą, boją się, mają różne problemy z tym, żeby mówić o porażkach, dlatego że uważają, że to podważa ich autorytet, powoduje, że są mniej atrakcyjni dla innych, powoduje, że ktoś ma na nich haka, tak, w razie jakiejś tam niewyraźnej sytuacji. Natomiast umówmy się, jeżeli w jakiejś organizacji jakaś osoba poniosła porażkę, popełniła jakiś błąd, który zaskutkował czymś niedobrym, to i tak dużo ludzi będzie o tym wiedziało. To, co mówiłem wcześniej o dobrej porażce, czyli opowiedzenie o tej porażce, to opowiedzenie o tej porażce samemu, czy przez tą osobę, czy na przykład przez organizację opowiedzenie o tym samemu, to trochę buduje też takie poczucie, że okej, jesteśmy otwarci na to, żeby mówić też o tym, co nam się nie udaje, chcemy o tym mówić nie po to, żeby karać tych ludzi, tylko po to, żeby usprawnić naszą pracę, żeby wszystkim nam się pracowało lepiej i też pokazujemy zaufanie po prostu do naszych pracowników, do naszych ludzi i też budujemy swoją narrację tego, co się wydarzyło. Przy czym przestrzegam przed takim flipem, czyli była ewidentna porażka i nagle ogłaszam ją sukcesem, bo znaleźliśmy tam jakąś jedną drobną rzecz, która się udała i to po prostu pompujemy.
No zdarza się to?
No zdarza się to. W wielu, wielu projektach naprawdę pracowałem i czasami niestety były takie, że mimo ewidentnej porażki było to ogłoszone jako sukces. Zdarza się to, no i to nie buduje dobrej atmosfery w filmie.
Kto częściej ponosi porażki? Doświadczeni, mniej doświadczeni, starsi, młodsi?
Częściej porażki ponoszą mniej doświadczeni. Powiem nawet więcej, znam parę osób z dużym doświadczeniem, które mówią, że one porażek nie ponoszą. Zawsze jak mi ktoś tak mówi, ja pytam się, okej, ale to teraz rozwiń tę myśl. I jest sporo osób wśród sportowców, wśród przedsiębiorców, wśród menedżerów, którzy mówią, że jeżeli im się coś nie uda, oni nie traktują tego jako porażki, tylko oni to traktują właśnie jako doświadczenie, zatrzymują się na chwilę, wyciągają z tego wnioski, zastanawiają się, co mogą z tym zrobić tu i teraz i co mogą z tym zrobić w przyszłości i idą dalej. Właśnie z tym dodatkowym takim klockiem, który do tego swojego zestawu doświadczenia dokładają. I dla nich to nie jest porażka w takim sensie, że to jest coś niedobrego, coś złego.
Każdy może się tego nauczyć?
Moim zdaniem tak, inaczej byśmy w fundacji nie prowadzili działań edukacyjnych w tym zakresie, bo to nie miałoby sensu. Każdy się może tego nauczyć, tym bardziej, że jako dzieci, zwłaszcza jako bardzo małe dzieci, my to, taką odwagę mieliśmy. Myśmy się nie bali wstać, jak raczkujemy wstać, potknąć się, upaść, nawet sobie nabić guza, dalej próbowaliśmy wstawać na dwie nogi. Inaczej byśmy cały czas chodzili na czworaka, prawda? Natomiast ja tak mówię, że później i rodzina, i szkoła oduczają nas umiejętności radzenia sobie z błędami i uczą nas tak naprawdę tym, czym jest porażka. To jest naprawdę wielka szkoda w tych miejscach, gdzie firmy, gdzie organizacje nie potrafią uczyć się z błędów, z porażek. No, one to nie są miejsca, w których się dobrze pracuje, to nie są miejsca, w których się dobrze funkcjonuje. Jest taka profesor z Harvardu, Amy Edmondson. Ona przeprowadziła takie badanie w szpitalach w Stanach Zjednoczonych, gdzie do zespołów lekarskich wysłała swoich studentów, żeby obserwowali, jak te zespoły właśnie w kontekście uczenia się na błędach, w kontekście rozmawiania w ogóle o błędach, w kontekście takiej kultury otwartości na ten temat, jak te zespoły funkcjonują. Jednym z zaskakujących rezultatów tego badania, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, było to, że te zespoły, w których otwarcie mówi się o błędach, mają dużo więcej błędów, niepowodzeń i porażek, niż te zespoły, w których się o błędach w ogóle nie mówi.
Jeśli ktoś nie mówi o błędach, to je zataja.
No właśnie. I dlatego to nie znaczy, że te zespoły, w których się nie mówi o błędach, nie mają błędów. Tak? Tylko to znaczy, że po prostu o nich się nie mówi. One cały czas są.
I atmosfera trudniejsza?
Atmosfera trudniejsza to jest jedna rzecz, no bo ludzie jednak widzą, co się dzieje, nie? Ale druga rzecz, jeżeli jesteśmy pacjentem, który miałby do wyboru jeden lub drugi zespół, to polecam ten pierwszy, bo jak oni już przegadali ileś tych błędów, tak, wymyślili sobie, jak ich unikać, to jest większa szansa na
że
kolejnych nie zrobią. A w tym zespole, gdzie się o tym nie mówi, no umówmy się, jak się nie mówi o tym, co się nie udało, to nie ma szans na to, żeby to usprawnić.
No to powiedzmy na koniec, co zrobić, żeby przekuć porażkę w sukces? Takie trzy kroki dla nas wszystkich.
Żeby przekuć przeszłą porażkę w przyszły sukces, po pierwsze, trzeba dać sobie chwilę czasu na to, żeby tą porażkę przeżyć, przetrawić emocjonalnie. Po drugie, trzeba sobie przemyśleć, jaki był nasz wkład w to, co się wydarzyło. Spojrzeć uczciwie na to, jaki był nasz wkład, a co było czynnikiem zewnętrznym, który doprowadził do tego, co się wydarzyło. Kolejna rzecz, trzeba się zastanowić, co w przyszłości można zrobić, żeby tego uniknąć. Tak, żeby to się po prostu nie powtórzyło, albo żeby... Są takie sytuacje, że nie da się wszystkiego uniknąć, żeby wiedzieć, jak być gotowym na to, jak zareagować na coś, co się po prostu wydarzy. Czwarta, najbardziej istotna rzecz, trzeba to wdrożyć. Tak, jeżeli mówimy na przykład właśnie o szpitalu czy jakimś przedsiębiorstwie, to jest dużo różnego rodzaju możliwości, żeby tego typu naukę wdrożyć nie tylko dla siebie, ale nie tylko dla swojego zespołu, ale dla całej firmy. Tak, podzielić się tą porażką z innymi, powiedzieć, jakie wyciągnęliśmy z tego wnioski, powiedzieć, co nam się wydaje, że dobrze byłoby w przyszłości zrobić, żeby było lepiej. Posłuchać, co inni do tego dorzucą, bo to też jest duża wartość. I później coś z tym zrobić. Zmienić procedury, procesy, wprowadzić jakieś listy kontrolne, umówić się na jakiś sposób działania. No i też warto później, jak już to zrobimy, sprawdzić, czy faktycznie te rzeczy, które wymyśliliśmy, działają, czy są stosowane i czy działają.